Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kongregacja do spraw duchowieństwa będzie stosować nowe normy przy przenoszeniu księży do stanu świeckiego.
Stolica Apostolska poparła apel o pełną realizację ONZ-owskiej konwencji o prawach dziecka.
Polska obchodzi 20. rocznicę pamiętnych wyborów.
4 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI przyjął 6-osobowe prezydium Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej. W gronie tym znalazł się meksykański biskup José Leopoldo González, który podczas majowych obrad Selam w stolicy Nikaragui został wybrany na jej sekretarza generalnego. Ponadto na prywatnych audiencjach papież przyjął 2 biskupów z Australii, w tym przewodniczącego tamtejszego episkopatu arcybiskupa Filipa Eduarda Wilsona oraz 4 biskupów z Wenezueli przybyłych z wizytą ad limina.
Kapłanów, którzy porzucili swą posługę czy nie przestrzegają pewnych istotnych wymogów z nią związanych, będzie odtąd łatwiej przenieść do stanu świeckiego. Wyjaśnień na ten temat udzielił amerykańskiej agencji katolickiej CNS prefekt Kongregacji do spraw duchowieństwa. O nowych uprawnieniach udzielonych tej dykasterii przez papieża kardynał Claudio Umes poinformował już wcześniej wszystkich biskupów świata w liście rozesłanym im w kwietniu. W osobnej wypowiedzi dla Radia Watykańskiego potwierdził też, że nie jest to dokument zastrzeżony i że wszedł on już w życie.
Nowe normy dotyczą przeniesienia do stanu świeckiego i zwolnienia z obowiązku celibatu pewnych księży. Chodzi o żyjących w konkubinacie, mających dzieci, tych, którzy opuścili posługę kapłańską od ponad 5 lat, czy też dopuścili się szczególnie skandalicznych zachowań. Nie odnosi się to jednak do nadużyć seksualnych względem nieletnich, gdyż w tym względzie są specjalne normy Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd procedury administracyjne będą szybsze. Zgodnie z dotychczasowym prawem kanonicznym, kapłan, chcąc być przeniesiony do stanu świeckiego, musiał sam poinformować o tym swojego biskupa, jak też złożyć podanie o zwolnienie z celibatu. Są jednak tacy, którzy choć porzucili posługę, zawarli ślub cywilny czy mają dzieci, nie czynią żadnych formalnych kroków, by uregulować swą sytuację w kościele. Ordynariusze nie mogli wówczas sami wszcząć postępowania administracyjnego.
Nie mam danych statystycznych, ale wiem, że biskupi zgłaszają się do nas z takimi przypadkami, powiedział agencji CNS prefekt Kongregacji do spraw duchowieństwa. Kiedy ksiądz, który odchodzi, nie jest zainteresowany uregulowaniem swej sytuacji, dobro kościoła i jego samego wymaga, aby został dyspensowany. Ważne to zwłaszcza, gdy w grę wchodzą dzieci. Ich prawem jest mieć ojca w poprawnej sytuacji przed Bogiem i własnym sumieniem. Właśnie między innymi po to, by pomóc tym ludziom, wprowadzono normy dające biskupowi możliwość rozpoczęcia postępowania. Kardynał Umes zaznaczył, że w tych przypadkach zawsze zachowane zostanie prawo kapłana, który znalazł się w takiej sytuacji, do należnej każdemu człowiekowi obrony.
Benedykt XVI poparł globalny apel o zwarcie szeregów w ochronie praw dziecka. Wystosowano go dziś w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Biura Katolickiego do Spraw Dzieci. W okolicznościowej konferencji uczestniczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. Arcybiskup Silvano Tomasi podkreślił, że apel jest sygnałem alarmowym. 20 lat po przyjęciu przez ONZ konwencji o prawach dziecka, po dziś dzień na świecie są dzieci żołnierze, nieletnich zmusza się do niewolniczej pracy, dzieci są sprzedawane i wykorzystywane seksualnie, a globalny kryzys pogłębił nędzę najmłodszych, żyjących w skrajnej biedzie. Tymczasem ONZ-owską konwencję ratyfikowały niemal wszystkie kraje świata.
Ta konwencja gwarantuje podstawowe wartości, takie jak prawo do życia, do wychowania, ochrony, wolności. Przede wszystkim postrzega dzieci jako osoby, którym przysługują wszystkie prawa człowieka. Istnieje potrzeba wzmożenia wysiłków i przełożenia ich na konkretne działania. Dlatego Międzynarodowe Biuro do Spraw Dzieci wystosowało światowy apel, który ma się do tego przyczynić. Globalny apel ma zmiękczyć obojętność świata i stanowić bodziec dla odnośnych państw do podjęcia konkretnych działań na rzecz dzieci. W związku z tym w genewskiej siedzibie ONZ zorganizowano nie tylko debatę uwrażliwiającą na te kwestie, ale także wystawę dziecięcych rysunków i fotografii. Ukazują one rzeczywisty stan przestrzegania praw dziecka na świecie oraz konkretne i sprawdzone metody pomocy dzieciom w wychodzeniu z sytuacji, które ewidentnie naruszają ich godność.
Benedykt XVI skierował w związku z ogłaszanym w Genewie apelem okolicznościowe przesłanie Solidarności. Papież życzy i modli się o to, aby głos podnoszony w 20-lecie Konwencji o prawach dziecka zwrócił należną uwagę na konieczność pełnego wprowadzenia w życie jej zapisów, napisał w imieniu Ojca Świętego kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu podziękował wszystkim organizacjom kościelnym i świeckim, które się na tym polu angażują. Papieski telegram w genewskim Pałacu Narodów odczytał arcybiskup Silvano Tomasi. On też wieczorem otwiera tam wystawę Nadzieja i godność dla każdego dziecka. Jej współorganizatorem jest Stolica Apostolska.
Kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone i prezydent Włoch Giorgio Napolitano byli na koncercie zorganizowanym wczoraj w siedzibie władz miejskich Rzymu w 140-lecie Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus. Ta znana na świecie placówka służby zdrowia, najstarsza tego typu we Włoszech, powstała w 1869 roku, a od 85 lat należy do Stolicy Apostolskiej. Przed koncertem, na którym wystąpiła skrzypaczka Natasza Korsakowa, burmistrz Rzymu Gianni Alemano ogłosił, że zaproponuje Radzie Miejskiej szczególne uczczenie zasłużonej instytucji. Chodzi o nadanie nazwy Ospedale Bambino Gesù, ulicy, przy której na zboczach starożytnego wzgórza Janiculum nieopodal Watykanu wznosi się główna siedziba szpitala.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Z inicjatywy Ekumenicznej Rady Kościołów rozpoczyna się dzisiaj Światowy Tydzień na Rzecz Pokoju w Palestynie i Izraelu. W inicjatywę włącza się około 100 krajów, gdzie organizowane są manifestacje i akcje informacyjne mające na celu uwrażliwienie opinii publicznej, zwłaszcza elit politycznych, na sytuację w tym konfliktowym regionie. Na przykład kościoły we Francji postanowiły kwestię bliskowschodnią włączyć w kampanię związaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z kolei australijscy deputowani otrzymali specjalny raport o sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Szczytowym momentem Światowego Tygodnia na Rzecz Pokoju w Palestynie i Izraelu będzie najbliższa niedziela, kiedy to zaproponuje się wiernym specjalną modlitwę ułożoną przez zwierzchników Kościołów Ziemi Świętej. Znajduje się w niej prośba o pokój i o takich przywódców politycznych, którzy umieliby go sprawiedliwie wprowadzać w życie.
W inicjatywę na rzecz pokoju między Palestyńczykami a Izraelczykami włącza się także Kościół Katolicki w Ziemi Świętej. Organizacja Katolika Unio, promująca dialog między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem, przygotowała w tych dniach szereg nabożeństw w różnych świątyniach Jerozolimy. Preludium do tej inicjatywy była niedzielna modlitwa ekumeniczna w syryjsko-prawosławnym kościele świętego Marka, transmitowana przez chrześcijańskie telewizje z całego świata.
Przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego nie wykluczył pojawienia się w przyszłości nowych lokalnych kościołów prawosławnych. Zdaniem arcybiskupa Hilariona Aufiewa miałyby one powstawać na skutek konsolidowania się różnych wspólnot prawosławnych żyjących w diasporze. Tymczasem w cerkwi trwają przygotowania do Wielkiego Soboru Kościoła Wschodniego.
Hilarion Aufiew zaznaczył, że najważniejszym zadaniem jest pogłębianie jedności między prawosławnymi. Wyrazem tej jedności będzie Święty Wielki Sobór Wschodniego Kościoła Prawosławnego. Zadaniem Soboru ma być określenie tożsamości teologicznej, zastanowienie się nad problemami katechizacji, duszpasterstwa i włączania się do rozwiązywania problemów współczesnego społeczeństwa. Czwarte spotkanie przedsoborowe odbywać się będzie od 6 do 13 czerwca w ośrodku Patriarchatu Konstantynopolskiego w Szambezji w Szwajcarii. Począwszy od 1976 roku odbyły się tu 3 spotkania przedsoborowe. Tematem najbliższego spotkania będzie eklezjologiczne samookreślenie się Kościoła Prawosławnego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Katolicy powinni protestować przeciwko tym, którzy szkalują Kościół i papieża, oświadczył szwajcarski episkopat. W opactwie Einsiedeln dobiegło końca zgromadzenie plenarne tamtejszych biskupów. W przekazanym prasie oświadczeniu ubolewają oni z powodu podłych ataków na papieża w czasie jego pielgrzymek do Afryki i Ziemi Świętej, a także po zdjęciu ekskomuniki z biskupów lefebrystów. Biskupi piszą, że wielu wiernych skarżyło się im na wrogą postawę mediów. W pełni podzielamy ich troskę i dziękujemy za ich reakcję, czytamy w oświadczeniu. Hierarchowie zachęcają wiernych, aby o swych odczuciach informowali też same media. Jak każda osoba publiczna, papież ma prawo do poszanowania swej godności, pisze episkopat Szwajcarii.
Rwandyjscy zwierzchnicy religijni protestują przeciwko nowej ustawie o związkach wyznaniowych, która w ich przekonaniu poważnie ogranicza wolność religijną w tym afrykańskim kraju. Chodzi tu zwłaszcza o traktowanie religii w ten sam sposób, co organizacje pozarządowe. Wiążą się z tym poważne obciążenia biurokratyczne. I tak na przykład, aby wspólnota religijna mogła uzyskać osobowość prawną, nie może liczyć poniżej 100 osób, a jej zwierzchnik musi mieć wyższe wykształcenie. Przedstawiciele różnych religii i kościołów chrześcijańskich wystosowali w tej sprawie list otwarty do rządu. Jak twierdzi anglikański biskup Emmanuel Colina, jeden z sygnatariuszy listu, nowe prawo stanie się zarzewiem kolejnych napięć w rwandyjskim społeczeństwie.
Pomimo sprzeciwu kościoła, parlament Timoru Wschodniego uchwalił nową ustawę, która zezwala na aborcję w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki. Do przeprowadzenia aborcji wymagana jest opinia 3 lekarzy i zgoda obojga rodziców, bądź tylko ojca, gdy matka jest nieprzytomna. Przeciwko liberalizacji prawa protestowali obaj tamtejsi biskupi. Obawiają się oni bowiem, że w ten sposób Timor Wschodni otwiera się na proaborcyjną kulturę. Do tej pory w kraju obowiązywało prawo indonezyjskie. Po uzyskaniu niezależności od Indonezji w 2002 roku tamtejszy parlament opracowuje stopniowo własny kodeks karny. Gwarantuje on pełną ochronę ludzkiego życia, z wyjątkiem wspomnianej sytuacji, gdy płód zagraża życiu matki. Katolicy stanowią ponad 95% milionowego społeczeństwa Timoru Wschodniego.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Placu Solidarności w Gdańsku pod przewodnictwem prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa, sprawowana była dziękczynna msza święta w 20. rocznicę wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku. Homilię wygłosił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który podkreślił, że wybory te stanowiły ważny etap polskiej drogi ku wolności.
Wielka Rzesza Obywateli Ojczyzny powiedziała wtedy dobitnie, jednoznacznie tak. Tak drodze ku wolności, tak solidarności, tak przemianom systemowym i gospodarczym, tak Polsce.
Gdańskie obchody 4 czerwca organizuje Europejskie Centrum Solidarności. W programie znalazła się również konferencja Solidarność i upadek komunizmu oraz koncert w Stoczni Gdańskiej zatytułowany Zaczęło się w Polsce. W Krakowie zorganizowano dziś polityczną część obchodów 20. rocznicy wyborów z 1989 roku. W Katedrze Wawelskiej odśpiewano uroczyste Te Deum, a w południe bił dzwon Zygmunta. Przemawiając do grona polityków państw Grupy Wyszehradzkiej przybyłych na rocznicowe uroczystości, kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że wyjście krajów Europy Środkowo-Wschodniej z niewoli komunizmu było cudem.
Dziękujemy za tych, którzy wnieśli swój wkład w zwycięstwo prawdy i dobra, w ocalenie godności naszych narodów. Dziękujemy za stoczniowców z Gdańska i Szczecina, hutników z Nowej Huty oraz za inne środowiska pracy i kultury. Dziękujemy za solidarność.
Do Krakowa przybyli m.in. premierzy Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Litwy i Ukrainy, a także kanclerz Niemiec Angela Merkel, były prezydent Czech Václav Havel oraz Lech Wałęsa i Wiesław Chrzanowski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.